Za chwilę w Polskim Radiu 24 będziemy rozmawiać o pomaganiu. To życzliwość nie tylko od święta. Wokół nas jest wiele osób potrzebujących pomocy. Zwykle przypominamy sobie o nich w przededniu świąt, kiedy organizowanych jest wiele akcji i całe rzesze pomagających potrafią włączyć się w niesienie pomocy. Darowizny finansowe, rzeczowe, paczki świąteczne, uroczyste kolacje wigilijne, śniadania wielkanocne. Ale wsparcie potrzebne jest nie tylko okazjonalnie i nie dotyczy jedynie pomocy finansowej. Często osoby samotne, schorowane, cierpiące tak fizycznie, jak i psychicznie potrzebują życzliwości, ciepłego słowa, wsparcia duchowego i porady. Dzięki coraz liczniejszym fundacjom, organizacjom pozarządowym i wielu wolontariuszom osoby potrzebujące mogą liczyć na pomocną dłoń nie tylko przy okazji świąt, ale każdego dnia. I o tej pomocy będziemy już za kilka minut rozmawiać w Polskim Radiu 24. 15 minut po godzinie 20, Polskie Radio 24, a w studiu goście pani Mariola Kowalska, Fundacja Równi Wśród Równych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Katarzyna Pakowska, Stowarzyszenie Wiosna. Witam.
Witam.
I pani Anna Wąsik, działaczka społeczna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać w tej godzinie o pomaganiu, o działalności fundacji, w której panie pracują. I o tym, jak my pomagamy. Czy to jest pomaganie tylko od święta, czy właśnie jesteśmy skorzy do pomocy dla innych. Ale chciałabym zacząć od tego, żebyśmy powiedzieli o działalności fundacji. Zacznijmy od Fundacji Równi Wśród Równych. Pani Mariola Kowalska.
Fundacja Równi Wśród Równych jest młodą organizacją. Funkcjonujemy od 5 lat, a już tak bardzo ściśle mówiąc od 4, 5 lat temu fundacja została zarejestrowana. No, nasza fundacja ma bardzo szerokie możliwości pomocy ludziom potrzebującym. Takie są zapisy w rejestrze, że nie koncentrujemy się jakby tylko i wyłącznie w jednym obszarze, natomiast no, możemy pomagać osobom różnym, osobom chorym, niepełnosprawnym, osobom, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, osobom wykluczonym społecznie. I tych akcji, które przeprowadziliśmy w minionym okresie, było kilka o bardzo różnej tematyce i różnym charakterze. Natomiast poniekąd przypadkiem stało się tak, że staramy się pomagać ludziom chorującym na choroby rzadkie i ich rodzinom. No, ma to ścisły związek z moimi osobistymi przejściami i doświadczeniami. Mój mąż chorował na jedną z chorób rzadkich, na SLA. Blisko 4 lata walczyłam o to, żeby stworzyć mu jak najlepsze warunki dożywania, umierania. W tej chwili mówię już o tym w miarę lekko, bo przeszło 2 lata temu, mąż odszedł, ale cały proces zorganizowania tego życia naszego w momencie, kiedy zdiagnozowano chorobę, był procesem bardzo trudnym. Chorzy na choroby rzadkie są niestety w naszym kraju pozostawieni zupełnie samym sobie. Chorzy, ich rodziny, bo to nie jest tak, że pojawia się choroba i cierpi na nią tylko jedna osoba. Cierpi cała rodzina, która obserwuje, jak najbliższy sukcesywnie zmienia się z zdrowej, pełnosprawnej, bardzo energicznej osoby w roślinkę. No zresztą te choroby rzadkie, wbrew temu, co nazwa mówi,
wcale się tak rzadko nie zdarzają.
Tak, dlatego że w naszym kraju jest jakby tych zachorowań około 2 milionów, czyli jest to około 6% społeczeństwa. Ale jednocześnie jest niesamowita mnogość tych chorób, tak? Są takie przypadki, gdzie w kraju mamy 3-4 zachorowania, ale to są tysiące różnorodnych chorób, tak? Które są trudne do zdiagnozowania, no i przez to, że są trudne do zdiagnozowania, niewiele się o nich mówi i szczerze powiedziawszy, pomimo, że 6% naszej populacji jest dotkniętych przez choroby rzadkie, jeżeli by tak rzucić hasło i rozmowy starać się przeprowadzić z tą większością społeczeństwa, to wiele osób nie ma w ogóle pojęcia, co to znaczy choroba rzadka, że jest coś takiego jak choroba rzadka i z czym to się wiąże, tak? No, w naszej fundacji właśnie przez to, że w pierwszym okresie prowadzenia fundacji jednocześnie starałam się między innymi dla męża i innych chorych na SLA pozyskać różnorodną pomoc, no tak już zostało i tak jest identyfikowana nasza fundacja i powiem szczerze, że dosyć często są telefony, maile, gdzie ludzie proszą o jakieś wsparcie, o radę, ponieważ
bo no, nawet nie, wiedzą,
nie ma informacji, tak, nie ma
nic. Nie wiedzą,
nie
do
nic.
Kogo się udać.
Nie wiedzą, tak, nie wiedzą, co robić, jak robić. Wszyscy próbują jednak zweryfikować, czy diagnoza była słuszna, nie wiedzą, jak to zrobić i u kogo. Także tych telefonów, tych zapytań jest sporo. No ale dużo mówię na temat chorób rzadkich, ale obejmujemy swoimi akcjami też zupełnie inne zagadnienia. Robimy sporo akcji, które są skierowane do dzieci niepełnosprawnych, do dzieci z rodzin, tak jak wspomniałam, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, różne pobyty wypoczynkowe, różne szkolenia.
Wakacje z językiem angielskim, tak, czytałam na Państwa stronę.
Tak, w tym
ale
roku.
Ale także wypoczynek dla seniorów.
Wypoczynek dla seniorów mamy w planie, wszystko zależy od tego, czy pozwolą nam na to finanse,
fundusze.
Bo to jest osobny rozdział, tak? Ale rzeczywiście i tutaj nie ukrywam, że nasza rozmówczyni Ania, która bardzo wspiera między innymi seniorów na Pradze Północ, no być może wspólnymi siłami uda nam się tę akcję sfinalizować.
To przejdźmy zatem do pani Ani Wąsik. Na czym polega pani działalność społeczna?
Znaczy, to tak trudno w kilku zdaniach powiedzieć, ponieważ znaczy, bardziej może spróbuję wejść w temat i powiem, że jestem osobą niepełnosprawną. W pierwszych latach swojego życia byłam zależna od innych i moim marzeniem było pomaganie. Od 10 lat jestem działaczem społecznym. To jest zrealizowanie tego marzenia i tak naprawdę działam na różnych gałęziach. Na różnych gałęziach działania, w tym właśnie z seniorami, z osobami niepełnosprawnymi, w kulturze, w ochrona zabytków.
Więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szeroka działalność. Pani Katarzyna Pakowska, Stowarzyszenie Wiosna. Może jak powiemy Stowarzyszenie Wiosna, to nie wszyscy będą wiedzieli, czym się zajmuje Stowarzyszenie Wiosna, ale jak już powiemy Szlachetna Paczka,
tak, projekt
Szlachetna
to wydaje Paczka
mi się,
jest,
że każdy będzie wiedział,
tak,
o co chodzi.
Najbardziej chyba znanym projektem, który właśnie działa w Stowarzyszeniu Wiosna. Stowarzyszenie Wiosna obejmuje wiele projektów. Też zajmuje się osobami młodymi, to jest Akademia Przyszłości, to są dzieci z różnych rodzin, które mają problemy czy z nauką, czy są jakieś problemy w domu, gdzie też mają jakiś tam swoich tutorów, którzy uczą ich. To są też nasi wolontariusze, także to jest pomoc dzieciom. Też jest dla osób starszych taki projekt. Też przychodzimy, wolontariusze przychodzą do osób starszych, rozmawiają z nimi o ich potrzebach, o problemach. Przede wszystkim zajmują się ich czasem wolnym, czy jakimiś tam problemami, które im doskwierają i po prostu staramy się w jakiś sposób pomóc. Także jakby tutaj Stowarzyszenie Wiosna to nie jest tylko Szlachetna Paczka, też podkreślamy, ale to wszystko na stronie www.szlachetnapaczka można sobie zobaczyć, jakie są projekty, kto do czego się nadaje i chciałby w jakim projekcie pomóc. Ja generalnie zaczynałam właśnie w Szlachetnej Paczce, bo ten projekt był mi znany i z telewizji, i z internetu, po prostu tym się zainteresowałam. I to jest pomoc wielu, naprawdę to obejmuje wiele osób, wiele aspektów, bo to są rodziny z na przykład dzieci, wielodzietna rodzina, która tam ma różne problemy, niepełnosprawność, jakieś wypadki, coś się wydarzyło w rodzinie, że po prostu chcemy i potrzebna jest pomoc. Także no tutaj jest rzeczywiście po prostu wiele, wiele takich aspektów i choroby, i jakieś takie nieszczęście, wypadki, gdzie staramy się pomóc. To jest Szlachetna Paczka, działa przez cały rok, ale finał jest w grudniu właśnie. Także wtedy robimy te paczki, o których wszyscy mówią, tak, wolontariusze najpierw idą do rodzin, robią z nimi wywiady, no i później szukamy darczyńców, osoby, które chcą obdarować właśnie tą rodzinę z jakichś tam różnych powodów taką paczką, ale tutaj ta pomoc nie polega tylko na dawaniu paczek, na takiej pomocy materialnej, to jest przede wszystkim wsparcie tych rodzin, wyciągnięcie do nich ręki, danie swojego czasu, bo przygotowanie paczek jest pod konkretne ich potrzeby.
Chcemy kupić. Tak, to nie jest tylko kwestia zrobienia przelewu.
Oczywiście, to nie jest kliknięcie, zrobienie przelewu, tylko idziemy do sklepu, wybieramy ubranka takie, a Tosi się spodoba to, Piotrusiowi tamto, znamy ich ulubione kolory, albo darczyńca chce jeszcze zrobić taki prezent na święta, coś, co rzeczywiście sprawi radość dzieciom, także naprawdę darczyńcy bardzo się starają i nasz wolontariusz jest taką osobą, która właśnie łączy biednych i bogatych. Oni się raczej, rzadko dochodzi do sytuacji, kiedy się spotyka rodzina z darczyńcą, chyba że obydwoje jakby chcą tego. Wtedy dochodzi do tego, ale raczej nie. Raczej my się tutaj, wolontariusz i z rodziną współpracuje i z darczyńcą i przekazuje po prostu potrzeby, tak? Darczyńca wie, dzwoni sobie do wolontariusza, pyta, co konkretnie chciałaby rodzina, jakie ma potrzeby i tak dalej. No jeżeli ma jakiś problem, to wszystko ustala z wolontariuszem i ten wolontariusz właśnie jedzie z tą paczką do rodziny, no i jest oczywiście wielka radość, I szczęście, także ja już wiele razy, już parę lat jakby jestem, także byłam u wielu rodzin i to jest niesamowita nagroda za ten cały wysiłek, który się wkłada od początku do końca, od przyjścia do rodziny do dania tych paczek, bo w telewizji jakby widzimy ten tylko końcówkę całej sytuacji, danie tych prezentów i tak dalej, a to trwa dłużej, zanim my po prostu znajdziemy rodziny odpowiednie, zrobimy z nimi wywiad, później szukamy darczyńców i tak dalej. Wiele ludzi jakby tutaj jest zaangażowanych, wiele wspaniałych osób można poznać, także to jest fantastyczne.
A jak decydujecie, tutaj oczywiście do dwóch pań pytanie, o tym, Jak wybieracie rodziny, jak w pani fundacji Równi wśród Równych wybieracie te właśnie konkretne rodziny, którym chcecie pomóc, bo podejrzewam, że zgłasza się bardzo dużo osób.
No, zgłasza
to są
się,
chyba trudne decyzje.
Są to trudne decyzje i powiem szczerze, że człowiek ma wręcz wyrzuty sumienia,
że nie da się pomóc wszystkim.
Że nie da się pomóc wszystkim, ale po prostu się nie da, tak? Dlatego, że ta pomoc jest związana i z czasem, którym dysponujemy, a umówmy się, że doba ma 24 godziny, każdy z nas ma cały szereg obowiązków i trzeba to wszystko umieć pogodzić, ale nie chodzi tylko o czas, no chodzi o finanse i tutaj pojawiają się schody i pojawiają się problemy, tak? My jako niewielka fundacja, no nie mamy tak wiele możliwości jak duże fundacje, które są w tej chwili już całymi potężnymi machinami. No myślę, że
Stowarzyszenie Wiosna również,
jest takim przykładem, tak? Gdzie w tej chwili, no nawet na co dzień, pomimo że do świąt Bożego Narodzenia, kiedy
przez cały rok jest
tak,
praca.
Ale w tej chwili też wzmianki na temat waszej fundacji w telewizji regularnie się pojawiają, tak. Umówmy się, że fundacje telewizji Polsat czy TVN, no one działają zupełnie inaczej i na pewno ich możliwości są dużo większe, bo też ich finanse są ogromne, tak? I one też mogą pomóc całym rzeszom. Natomiast w przypadku takiej niedużej fundacji, no tak jak powiedziałam, najbardziej koncentrujemy się na chorobach rzadkich, bo nie tylko osoby z chorobami rzadkimi zwracają się do nas o pomoc. Poza tym bywa też tak, że osoby, które kontaktują się z nami, nie zawsze oczekują akurat pomocy finansowej, tak? Bo w przypadku chorób rzadkich, skoro nie ma żadnej ogólnodostępnej informacji. Często jest pytanie, co robić, gdzie udać się z chorym, kto może pomóc zdiagnozować, może ta diagnoza była mylna, tak? Więc czasem my służymy po prostu za taki bank informacji. Ale jednak przeważająca ilość próśb i zapytań dotyczy wsparcia materialnego.
W studiu pani Mariola Kowalska, Katarzyna Pakowska i Anna Wąsik. Rozmawiamy o tym, jak pomagamy, o działalności fundacji. Mówiłyśmy o tym, jak wybrać te osoby potrzebujące. Tu pani Mariola Kowalska z Fundacji Równi Wśród Równych mówiła, że to są bardzo trudne decyzje, nie da się wszystkim pomóc. A jak wybieracie podopiecznych, do których trafia na przykład Szlachetna Paczka?
U nas to troszeczkę inaczej wygląda, bo nie można zgłosić się samemu. Jakby my wybieramy rodziny, my sami do nich docieramy. Wygląda to w ten sposób, że zgłaszamy się do różnych instytucji, czy do urzędu, czy do szkoły podstawowej, gimnazjum, czy jakiejś innej, czy do kościoła i po prostu staramy się w ten sposób pobrać te rodziny, jakby znaleźć i wtedy dopiero je weryfikujemy. Czyli to nie jest tak, że do Szlachetnej Paczki można się samemu zgłosić, bo to różnie by było, prawda? Różne osoby, na przykład, no nie wiem, czy żyją z biedy i jakby mogłyby to wykorzystać. Robimy to tak, że sami po prostu poszukujemy tych rodzin i później dopiero weryfikujemy. I tu się pojawia problem, na przykład dla mnie, jako dla wolontariusza, odmówienie tej rodzinie, kiedy ja już jestem, kiedy robię ten wywiad, na przykład jestem u trzech rodzin i muszę wybrać, że jednak muszę zrezygnować z jakiejś rodziny i muszę im powiedzieć to, że jednak no niestety nie dostaniecie paczki, taką podjęliśmy decyzję. Po prostu no nie da się pomóc wszystkim, tak jak mówimy i też nie wszyscy takiej pomocy potrzebują, bo są nastawieni na nadanie konkretnych właśnie takich materialnych bardziej rzeczy i to wszystko, a my pomagamy rodzinom, które rzeczywiście wyciągną wnioski z tej pomocy, jakby chcemy dać tą wędkę, a nie rybę, żeby one sobie dalej same poradziły, żeby to był bodziec.
To był taki impuls,
tak,
bodziec do dalszego działania.
Do działania i na tym nam zależy i szukamy tak jakby rokujących takich rodzin, które rzeczywiście wiele się nauczą, tak, po takim projekcie i wyciągną wnioski. Także no jest tutaj trudna decyzja, jeżeli chodzi o wolontariuszy, że czasami trzeba po prostu odmówić, ale tak jest wszędzie. No nie da się niestety pomóc wszystkim.
Nie da się niestety pomóc wszystkim. A porozmawiajmy teraz o tym, o naszym społeczeństwie. Czy my chętnie pomagamy? Czy jak mamy właśnie takie akcje jak Szlachetna Paczka, wielkie jakieś kampanie, to chętnie bierzemy w nich udział, ale czy na przykład pomagamy na co dzień? Jak to wygląda z pań strony, od strony właśnie działalności fundacji?
Z tego, co ja widzę, no to rzeczywiście bardzo chętnie pomagamy, bo nawet samo to, ile wolontariuszy do nas się zgłasza, przecież to nie jest ani odpłatne, robimy to, bo chcemy, tak? To już jest pomoc w jakiś sposób. Tak samo darczyńcy. Myślę, że akurat ten okres świąt też w jakiś sposób pomaga, bo jesteśmy też chętniejsi, chcemy w jakiś sposób pomóc, tak? Chcemy zrobić coś dobrego, ale również pomagamy w ciągu roku. Także ja uważam, że rzeczywiście Polacy są bardzo chętni i jakiekolwiek akcje, tylko muszą widzieć po prostu, że to ma jakiś sens, że to daje dużo, tak, tym osobom, którym pomagamy, że taki projekt ma swoje zasady, bo to też jest ważne, że właśnie nie
co
tylko
to znaczy?
Tam. Czyli na przykład, że jak weryfikujemy te rodziny, jak są wybierane, że rzeczywiście te paczki docierają, tak, że my tego pilnujemy, że wolontariusz jest osobą, na której można polegać, że po prostu ta akcja działa, że pomagamy wielu ludziom, że na przykład w tym roku około 20 tysiącom rodzin pomogliśmy w całej Polsce, że są namacalne tak jakby też dowody, tak, że ta pomoc dociera do ludzi i to też jest ważne jak najbardziej. I myślę, że właśnie Polacy chętnie w takich projektach biorą udział.
No ja to mam takie mieszane uczucia, powiem szczerze. Zgadzam się, że w momencie, gdy rusza duża kampania, gdy zbliżają się święta, to są całe rzesze pomagających, chętnych do wsparcia w różny sposób. Natomiast nie ukrywam, że w momencie, kiedy my, jako nieduża fundacja, poszukujemy wolontariuszy, poszukujemy, no powiedzmy, finansów, tak, to bywa z tym bardzo różnie. I tutaj być może jest ta różnica, tak? To, co wspomniałam na początku, że duża organizacja, która ma bardzo duże możliwości medialnego nagłośnienia swoich działań, funkcjonuje zupełnie inaczej niż organizacja naprawdę niewielka i nie mamy ani jakichś potężnych zasobów ludzkich. O finanse bardzo ciężko nam jest walczyć. Zgadzam się, że Polacy lubią pomagać, pomagają. No ja w tej chwili wszystkich naszych podopiecznych staram się wesprzeć finansowo w ten sposób, że umieszczamy ich historię na portalach, które wspierają zbiórki pieniężne, na przykład się pomaga, tak? No stamtąd rzeczywiście zbiórki pomogły w bardzo trudnych sytuacjach tym naszym rodzinom. Ale na przykład nie mogę powiedzieć o równie wielkich sukcesach w poszukiwaniu wolontariuszy, jak jest to w waszym stowarzyszeniu.
Tylko, że nas jest też rzeczywiście kampania taka.
A no właśnie.
Kampania też duża, no, medialna.
Tak, tak. I wszędzie można poczytać o czym na stronie i cały czas są to aktualne
chyba to jest
informacje.
Też to, co pani Katarzyna właśnie powiedziała, że jak coś jest nam znane i sprawdzone, tak, to łatwiej jest nam pomóc. Jeżeli jest mała fundacja, która nie ma takiego rozgłosu medialnego, to może też nam jest trudniej po prostu zaufać.
No tak, ale jeżeli ja szukam wolontariusza, to ten wolontariusz na etapie potencjalnego przyłączenia się do nas, no jeszcze nie potrafi powiedzieć, czy może zaufać, czy nie może zaufać. No to dopiero może nastąpić po jakichś pierwszych kontaktach. Ja miałam kilka doświadczeń, jeśli chodzi o poszukiwania wolontariuszy. Pierwsze, które bardzo mnie zdziwiło i wywołało takie mieszane uczucia, było wówczas, kiedy współorganizowaliśmy duży koncert charytatywny na rzecz szpitala dziecięcego na ulicy Kopernika w Warszawie. I wtedy do tej konkretnej dużej akcji charytatywnej chcieliśmy pozyskać kilka osób. Były ogłoszenia na różnych portalach ogłoszeniowych. Zgłaszaliśmy się do firmy, która jakby dysponuje bazą danych chętnych do wspierania organizacji pozarządowych. I nie ukrywam, że stworzyłam sobie listę kilkunastu osób. Potrzebowałam kilka, więc byłam więcej niż pewna, że z tych kilkunastu osób wyłonię grupkę, która wesprze nas przy organizacji koncertu. I co się okazało? Byłam umówiona praktycznie ze wszystkimi. Niektóre osoby w ogóle nie przyszły na spotkanie, nie informując nas o tym, co już było dla mnie szokiem, tak? Inne osoby przyszły, umówiły się, chciały tak czy inaczej wesprzeć, po czym był telefon, że no nie mogę, bo coś mi wypadło, nie mogę, bo jestem chora i tak dalej, i tak dalej. I w efekcie z tych kilkunastu osób bodaj jedna rzeczywiście wspierała nas i uczestniczyła w całej akcji. Więc potem zastanawiałam się, po co właściwie ci ludzie zawracali głowę iluś tam osobom, zawracali nam głowę, myśmy tracili czas, planowaliśmy spotkania, ktoś nie przyszedł, myśmy ten czas mieli zablokowany właśnie na ten konkretny cel. Więc to było takie pierwsze negatywne odczucie. Natomiast w tej chwili myśmy się przenieśli z Warszawy, działamy w niedużej miejscowości 50 km od Warszawy i w tym roku kilkakrotnie już, czy to na Facebooku, czy właśnie w portalach ogłoszeniowych, umieszczaliśmy informacje, że poszukujemy wolontariuszy i powiem szczerze, że nie zgłosił się nikt. Inaczej było w Warszawie, bo kiedy nasze biuro było właśnie w Warszawie, to na takie anonse, no bywały różne reakcje. Pamiętam, że w tym okresie prowadzenia działalności z Warszawy przewinęło się przez naszą fundację kilkanaście osób i były to osoby młode, byli to studenci. I rzeczywiście bardzo nam się sympatycznie współpracowało. Natomiast będąc tam poza Warszawą, gdzie ja niekoniecznie potrzebuję, aby osoby bywały w biurze, bo chodzi nam o coś zupełnie innego, chodzi nam o jakieś działania zdalne, właśnie o wsparcie w internecie, o pomoc w budowaniu jakiejś kampanii właśnie na portalach fundraisingowych, gdzie moglibyśmy pozyskiwać na nasze akcje fundusze. Natomiast no niestety chętnych nie ma. I bardzo byśmy chcieli mieć prawnika, który by z nami współpracował regularnie i na stałe, bo w przeróżnych sytuacjach taka pomoc jest bardzo cenna. Nie stać nas na to, żeby płacić.
Żeby wynająć.
Tak. W związku z czym też miałam nadzieję, że uda się kogoś pozyskać do takiej regularnej współpracy i też niestety były to moje jakieś złudne nadzieje, póki co takiego prawnika nie mamy na co dzień. Także te przykłady podaję po to, żeby no było wiadomo, tak, że okej, jest wielki zryw, jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, tak, jest Szlachetna
Ale,
Taczka.
Ale są też mniejsze fundacje, które nie są aż tak znane po prostu w większości ludzi. Ale właśnie chyba ważne jest to, że państwo też przychodzą do radia, do telewizji, że jest coraz większy rozgłos i coraz więcej ludzi może o tym usłyszeć i na przykład prawnik teraz po tej audycji być może któryś będzie chciał pomóc, tak? Bo wtedy już więcej osób po prostu o tym wie i myślę, że to jest ważne, żebyście chodzili jednak do mediów, mówili o tym, bo będzie po prostu łatwiej. Tak samo jeżeli chodzi o wolontariuszy, to u nas jest to rozwiązane w ten sposób, że jest pewna rekrutacja, więc jeżeli już jesteśmy na stronie, wypełniamy ten arkusz, już wiemy, czym ja będę się mniej więcej zajmowała. I tutaj już jest jakiś tam przesiew, prawda? Wiele osób powie, a ja jednak może nie będę miała czasu, a to mi się podoba, tamto nie. Już jest jakiś taki przesiew tych wolontariuszy, później jest rozmowa rekrutacyjna, także tutaj już jesteśmy bardziej pewni. Ja nie mówię, że nie zdarzają się sytuacje u nas też, że wolontariusze rezygnują, są różne przypadki, komuś coś wypadnie, tak? Czy jednak pomyśli, że nie da rady. Są, ale już mniej, bo już oni mniej więcej wiedzą, czym się będą zajmowali. Już ta rekrutacja jest, prawda? I tutaj może byłoby wam łatwiej, gdyby czy na stronie, czy po prostu gdzieś pani by rozmawiała z tymi osobami i dopiero ich włączała do akcji, bo tak to rzeczywiście trudno jest zaufać tak naprawdę osobie, którą się dopiero poznał, która mówi, że chce być wolontariuszem, a tak naprawdę ona nie wie, czym jest ten wolontariat.
Nie, no, ale zgadza się, to przecież my też w momencie, kiedy pojawia się ktoś chętny, prowadzimy typową rozmowę rekrutacyjną i to nie jest tak, że...
Są rozmowy.
Ale oczywiście, tyle tylko, żeby móc porozmawiać, ktoś na tę rozmowę musi się pojawić.
Przyjść po prostu.
Natomiast
no właśnie,
jeżeli my
to jest rzeczywiście kwestia medialności też. Która, to tak jak pani Katarzyna powiedziała, że nawet sam fakt, prawda, że dzisiaj siedzimy i tutaj rozmawiamy, może ktoś będzie właśnie słuchał i może jakiś prawnik się zgłosi, a może wolontariusz się zgłosi. To jest też kwestia dotarcia do szerszego grona.
Tak, no, myślę, że też jest ważne to, że podkreślanie, że wolontariusz się z kimś wyjątkowym. To jest osoba, która naprawdę dużo z siebie daje i chce poza swoimi właśnie obowiązkami, poza pracą dać z siebie dużo, że to nie jest jakiś smutny człowiek, który, nie wiem, nie ma co w życiu robić, tylko zajmuje się wolontariatem. Nie, to są osoby, które robią wiele rzeczy, tak jak my tu jesteśmy. Każda z nas ma jakieś obowiązki, każdy czymś się zajmuje, plus do tego ma ten wolontariat i chce, i ma siłę, i to daje i nam satysfakcję, bo to jest ogromna satysfakcja, i też pomagamy komuś, tak, i rodzinom, więc to jest ważne, żeby podkreślać, że wolontariusz to jest bardzo ważne, to jest zawsze u nas ksiądz Stryczek, który jest założycielem, zawsze powtarza, że to jest bardzo ważna osoba w projekcie, to jest taki nasz super W, tak podkreślamy to, więc to też zachęca osoby, tak.
Teraz chciałabym, jeśli o wolontariuszach mówimy, jeszcze chciałabym powiedzieć o swoim niesamowitym zdziwieniu, kiedy podpatrywałam jedną z organizacji, które działają na terenie miasta Mińska, w niedalekiej odległości od Mińska, właśnie w tej chwili jest biuro naszej fundacji. I oni są taką jakby mini paczką. Tam jest osoba, tam jest grupa wolontariuszy działających przy jednym z kościołów, przy jednej z parafii, i w każde święta robią to w ten sposób, że są przygotowane jakby losy. Osoby, które chcą pomóc, mogą podejść i sobie jakąś karteczkę wyciągnąć. Tam jest szczegółowa informacja na temat rodziny. I czytając właśnie takie informacje, można tę rodzinę wesprzeć, przygotowując jakiś rodzaj paczki, tak? I ja podpytywałam, bo miałam też nadzieję, że może pozyskam na nasze potrzeby jakiś wolontariuszy. W każdym razie w momencie, kiedy odbywałam rozmowę z panią szefową wolontariuszek, to się okazało, że tam wolontariuszami nie są osoby młode, bo powiedzmy sobie szczerze, że w bardzo wielu fundacjach jednak przeważają te osoby młode, tak? Przynajmniej ja mam taką...
Czas, pewnie to też jest takie...
Tak, natomiast proszę sobie wyobrazić, że dowiedziałam się, że wszystkie osoby wspierające przeróżne akcje, a jest ich naprawdę wiele i są dosyć skuteczne, to są panie w wieku 70+. I jak rozmawiałam z tą osobą, to naprawdę, słuchajcie, no energia, tryskała pani energią. Opowiadała o tych swoich pomysłach. Miałam nadzieję, że może tutaj z nami dzisiaj porozmawia, no ale jest to drugi dzień świąt, te panie w gronie rodzinnym nie bardzo miały możliwość, żeby przyjechać tutaj do studia. Natomiast naprawdę ogromny szacun dla tych wolontariuszek, bo jakby nie mieściły się w moim wyobrażeniu i myślę, że w wyobrażeniu wielu innych osób, kto to jest wolontariusz, tak, prawda?
Tak. A dlaczego decydujemy się na to, żeby pomagać? Chciałabym zapytać teraz o pani powody rozpoczęcia działalności charytatywnej. Może zacznijmy od pani Ani Wąsik.
To tak jak powiedziałam na początku, zanim się zapowietrzyłam, było to wynikiem mojego marzenia, które wynikało przede wszystkim z tego, że byłam osobą, jestem osobą niepełnosprawną, ale wtedy zależną od innych, i to było takie przez wiele lat marzenie w trakcie ćwiczeń, żeby być człowiekiem niezależnym, który może komuś pomóc. I po prostu w pewnym momencie to się udało. Sprawia mi to dużo przyjemności. Chciałabym powiedzieć, że troszeczkę ze mną jest troszeczkę inaczej niż tutaj, jak panie opowiadają, bo ja nie jestem związana tak super 100% z jakąś organizacją. Ja lubię pomagać różnym organizacjom. W zasadzie biorę się po kolei za wszystko, co mi wpadnie w ręce. Przez to nie wiąże się konkretnie z jedną, ale też moje działanie nie jest tak stricte sformalizowane, jak tutaj było przedstawione.
Że to nie jest na konkretne, prawda, tak, jakieś ale też, akcje.
Ja jako działacz lokalny, w sensie pomagam na Pradze różnym osobom, jakby taką bezpośrednią pomocą w zasadzie w moim przypadku nadgłośnienie, poszukiwanie funduszy, w ogóle ja tego nie robię, bo ja pomagam rękami, tak? I też jest tak, że jeśli chodzi o pozyskiwanie współpracowników, wolontariuszy, to buduję taką sieć zależności. Ja pomogę tobie, ty pomożesz mi, i w ten sposób bardzo często, jakby to powiedzieć, mam ludzi, którzy chcą, po prostu chcą ze mną komuś pomóc. Bardzo często w różnych projektach właśnie jestem odpowiedzialna za koordynację wolontariatu. To tak.
Pani Katarzyna Pakowska, kiedy zaczęła się pani przygoda?
To było 3 lata temu. Właściwie nie było jakiegoś tam konkretnego powodu, czy do którejś organizacji chcę należeć. Po prostu chciałam pomagać. Zawsze mi się to podobało i dawało satysfakcję. Sama mam taki zawód też trochę związany, bo jestem pielęgniarką, także no tak jakby to pomaganie zawsze we mnie było i chciałam coś zrobić bardziej na własnym podwórku, gdzieś koło siebie, rodzinom, które są wokół mnie pomóc, bo każdy z nas gdzieś tam, prawda, narzeka na różne rzeczy, które u nas się dzieją w kraju, a tak pomyślałam, że no chyba nie warto narzekać, tylko po prostu wziąć się za siebie i gdzieś koło siebie, nie szukać nie wiadomo gdzie, tylko tutaj, gdzie żyjemy, gdzie jesteśmy otoczeni tymi rodzinami, może sąsiad, może sąsiadka potrzebuje tej pomocy, tak, i warto wyciągnąć rękę. Jeżeli każdy z nas gdzieś tutaj wokół siebie, we własnym podwórku pomaga, to byłoby, to jest o wiele lepiej, tak, i wydaje mi się, że to ma po prostu większy sens. Po prostu chciałam pomagać i chciałam tutaj wokół siebie jakoś tak to zrobić.
I pani Mariola Kowalska.
Moje pomaganie, właściwie odkąd pamiętam, jakoś się pojawiało w moim życiu. Zanim zdecydowałam się na to, aby poprowadzić Fundację Równi Wśród Równych, przez szereg lat pracowałam w różnych korporacjach. No, mój ówczesny standard życia był no taki, że nie mogłam narzekać i w momencie, kiedy pojawiał się na mojej drodze ktokolwiek, kto potrzebował pomocy, ja z ogromną chęcią taką pomocą służyłam. Często była to pomoc materialna, aczkolwiek nie tylko, no też jestem z natury osobą, która lubi pomagać ludziom. Natomiast zaproponowano mi, żeby poprowadzić fundację w takim okresie, kiedy, tak jak wspominałam, u mojego męża zdiagnozowano dziwną chorobę SLA, stwardnienie boczne zanikowe. Ja, gdy dowiedziałam się, na czym ta choroba ma polegać, bo no na początku, kiedy diagnoza po wielu, wielu miesiącach zapadła, po pierwsze, kompletnie nie miałam pojęcia, co to jest, a potem jak
A druga sprawa, jak sobie z tym radzić.
Tak, jak dowiedziałam
jak
się,
jak
ta choroba będzie przebiegać, no byłam przerażona, a potem w trakcie rozwoju choroby to przerażenie wcale nie ustępowało, ono narastało, bo ja sama nie miałam wówczas znikąd pomocy. Ja naprawdę sama musiałam wszystko rozpoznać, dotrzeć do informacji, dotrzeć do środków finansowych, ponieważ to, żeby mąż funkcjonował, nazwijmy to godnie, choroba ta konkretna polega na zanikaniu sukcesywnym wszystkich funkcji ruchu. W związku z czym najpierw były bezwładne nogi i ręce, a później nie można było mówić, połykać i ostatni etap to oddychanie i no wiadomo, w tych okolicznościach następuje to najgorsze. W każdym razie, ponieważ ja tej pomocy nie miałam, państwo nie wspiera niestety chorób rzadkich i wiedziałam, no przeżycia były bardzo trudne, przepraszam, i trudno się w tej chwili o tym jeszcze mówi. Natomiast kiedy prowadziłam fundację i jakoś jednak istnieliśmy w mediach, może nie na taką skalę, jak tutaj inne organizacje. Mamy stronę internetową, w związku z czym ludzie dowiadywali się o tym, że w naszej fundacji ktoś, kto choruje na chorobę rzadką, może jakiekolwiek wsparcie dostać. I jakby kontynuuje, tak?
I tutaj pani bardzo ciekawy wątek rozpoczęła, bo chciałabym zapytać się o te oczekiwania potrzebujących. Co jest ważniejsze? Bo wiadomo, kwestie materialne, czyli ta pomoc konkretna, finansowa jest ważna, ale na ile też ta życzliwość, poświęcenie czasu, czasami porozmawianie, tak jak pani Mariola mówi o tym, że ona nie miała świadomości, co to jest za choroba i może teraz, prawda, przy okazji fundacji, nawet jeżeli się nie uda pomóc jakiejś konkretnej rodzinie, to osoba będzie mogła zasięgnąć rady, co robić w sytuacji, kiedy, nie wiem, ktoś z moich bliskich zachorował na chorobę rzadką.
Już sama informacja jest.
Sama informacja.
Ja mam bardzo wiele telefonów, kiedy właśnie jestem odpytywana, dobrze, co ja mam teraz robić, co to będzie, jak to będzie.
Takie wsparcie duchowe. Mhm.
Duchowe czasem jest to kubeł zimnej głowy, przepraszam, kubeł zimnej wody na głowę, dlatego, że ja w rozmowie, no nie jestem psychologiem, ja mam swoje doświadczenia, tak, i często się pytam, czy chce pani znać całą prawdę, czy ja mam panią tutaj wspierać i mówić czułe słówka, które tak naprawdę niewiele przyniosą, czy ja mam pani mówić prawdę, szczerą prawdę i tylko prawdę. I zdarzało się, że w ten sposób rozmawiałam i do tych osób docierało, że one się muszą bardzo zmobilizować i że jeżeli same nie zadbają o tych swoich najbliższych, no to niestety na większą pomoc liczyć nie mogą, tak? W każdym razie rzeczywiście oprócz tego wsparcia finansowego, oprócz tych zbiórek, które prowadzimy, no teraz dla jednej z naszych rodzin. Właściwie to może powiem, bo jest to bardzo szczególny przypadek. Jest to rodzina, która liczy 8 osób. Jest tam chora młoda dziewczyna, choruje na rzadki przypadek stwardnienia rozsianego. Od kilku lat jest walka o jej zdrowie. Ona była już w stanie takim, kiedy lekarze zasugerowali, żeby zabrać ją ze szpitala, żeby mogła odejść wśród najbliższych. Natomiast rodzice nie godzili się na to, stawali na rzęsach i dziewczyna żyje do dnia dzisiejszego i ma się jakby coraz lepiej. Ale co miesiąc rodzice muszą zdobyć 9 tysięcy na lek, który przez 3 lata musi być bardzo regularnie podawany. Magda ma 4 rodzeństwa, ma córeczkę. Córeczka się urodziła, pomimo że Magda była chora i była dwukrotnie w stanie śmierci klinicznej. Oliwka jest przeuroczą, zdrową dziewczynką. Tata, który był głową rodziny, utrzymywał, niestety jest w depresji i tak naprawdę wszystko spadło na mamę, która musi być przy dziecku, nie zarobkuje. Tak? Ja mówię o tym, bo jest to bardzo szczególny i trudny przypadek. Natomiast owszem, my wspieramy ich finansowo na tyle, na ile możemy, ale bardzo regularnie odbywamy rozmowy.
Rozmowy, czyli to ciepłe
tak,
słowo.
Tak, i praktycznie wszyscy nasi podopieczni bardzo często do nas dzwonią i bardzo ważnym elementem jest taka rozmowa, gdzie oni z siebie zrzucą to, co im zalega na wątrobie, a my jednak troszkę ich wspieramy słownie.
Anna Wąsik. Co jest ważne w pomaganiu?
Na pewno nie można pomagać z litości. Trzeba mieć świadomość, gdzie ta pomoc ma dotrzeć. Ważne jest, żeby tą osobę wysłuchać. Nie można jej poklepać po ramieniu i powiedzieć, nic się nie stało.
Nie przejmuj się, będzie dobrze.
Będzie dobrze. Można powiedzieć, że się rozumie, ale to też do końca
A czasami
nie
po
jest...
prostu chyba też wysłuchać.
Tak, ale po prostu wysłuchać, być przy tej osobie, potrzymać za rękę, porozmawiać, po prostu być. To jest właśnie ta pomoc emocjonalna najważniejsza.
Katarzyna Pakowska.
Tak, u nas też ta pomoc jest materialna oczywiście, ale właśnie ta pomoc, to wyciągnięcie ręki, uwierzenie w rodzinę, w kogoś, że da sobie radę, jest najważniejsze i wiele rodzin po prostu dzięki temu radzi sobie. Sami widzą, że ktoś w nich wierzy, więc oni w siebie też zaczynają wierzyć i zaczynają dawać sobie radę w życiu. Także ta rozmowa rzeczywiście, kontakt z drugim człowiekiem, zainteresowanie się jest najważniejsze.
Drogie panie, o fundacjach i o pomocy można by było rzeczywiście długo rozmawiać, natomiast niestety musimy powoli kończyć. Na koniec, dosłownie po jednym zdaniu, pań zdaniem, czy jak panie oceniają nasze społeczeństwo? Czy lubimy pomagać?
Ja uważam, że tak. Ja widzę, że jest coraz więcej fundacji, stowarzyszeń, które niosą pomoc i wiele ludzi się zgłasza, pomaga. Także i oczywiście na przykładzie Szlachetnej Paczki widzę to i jak najbardziej.
Mariola Kowalska.
Ja pomimo swoich niekoniecznie wspaniałych doświadczeń, jeśli chodzi o wolontariuszy, cały czas wierzę, że pomoc w Polsce jest czymś powszechnym i że ludzie chcą i potrafią pomagać. Natomiast rzeczywiście szkoda, że ten czas już upłynął, bo tych zagadnień jest bardzo, bardzo wiele i uważam, że można by formy pomocy, sposoby pomagania też troszkę inaczej poustawiać.
I jeszcze pani Anna Wąsik.
Tak, zdecydowanie lubimy pomagać. Często drobna pomoc, drobne gesty mają wielkie znaczenie.
Są bardzo ważne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mariola Kowalska, Katarzyna Pakowska i Anna Wąsik były gośćmi Polskiego Radia 24. A teraz minęła godzina 21:00.